Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież Franciszek i zebrani w Watykanie kardynałowie modlą się za Ukrainę. Pamiętają też o prześladowanych za wiarę. Kościół wzywa wspólnotę międzynarodową do podjęcia bardziej zdecydowanych działań na rzecz pokoju w Syrii i Demokratycznej Republice Konga. 21 lutego zapraszam na wieczorne aktualności. Papież Franciszek i zebrani w Watykanie kardynałowie z uwagą śledzą rozwój sytuacji na Ukrainie. Mowa była o tym na dzisiejszym konsystorzu, podczas którego rozmawiano nie tylko o kondycji współczesnej rodziny, ale także wyrażono solidarność z narodem ukraińskim.
Chciałbym przesłać pozdrowienia nie tylko osobiste, ale w imieniu wszystkich do kardynałów z Ukrainy. W tych dniach cierpią oni tak bardzo i mają tyle trudności w swojej ojczyźnie.
Liczne napięcia na świecie, w tym prześladowanie chrześcijan w różnych krajach, znalazły też swoje echo podczas obrad Kolegium Kardynalskiego. 150 purpuratów z całego świata zapewniło o swej modlitwie za tych, którzy cierpią z powodu wiary, mówi ksiądz Federico Lombardi.
Jest coraz pilniejsze podjęcie przez wspólnotę międzynarodową inicjatywy na rzecz zapewnienia pokoju i wewnętrznego pojednania, przywrócenia bezpieczeństwa i praworządności oraz udostępnienia niezbędnej pomocy humanitarnej. Niestety da się zauważyć, że wiele trwających konfliktów opisuje się nieraz, jakoby miały charakter religijny, nierzadko sugerując antagonizm między chrześcijanami a muzułmanami. Tymczasem chodzi zasadniczo o konflikty o charakterze etnicznym, politycznym i ekonomicznym.
Wspólnota międzynarodowa musi podjąć bardziej zdecydowane kroki na rzecz przywrócenia pokoju w Syrii. Trzeba zapobiec temu, by ten konflikt wyniszczał także inne kraje regionu. Apel w tej sprawie wystosował libański patriarcha Maronitów, kardynał Beshara Butros-Raj.
Dość kolejnych zniszczeń, dość ludzi, którzy giną, wystarczy tych strat. 9 milionów Syryjczyków porzuciło swe domy. Żyją w obozach pod gołym niebem. Potrzeba większej odpowiedzialności ze strony wspólnoty międzynarodowej i wsłuchania się w głos papieża, niestrudzenie proszącego o znalezienie pokojowych dróg rozwiązania konfliktu. Te jego wysiłki wspieramy naszą modlitwą. W przeciwnym wypadku trudno będzie o zakończenie tej drogi krzyżowej. Wojna odbija się na wszystkich, nie rozróżnia religii.
Nasza ludność nie jest mięsem armatnim, trzeba z tym skończyć. W takim zdecydowanym tonie biskupi Demokratycznej Republiki Konga protestują przeciwko przerażającej eskalacji przemocy w regionie Katangi. Ponad 500 000 ludzi zostało w ostatnich tygodniach zmuszonych do opuszczenia swych domów na skutek działań rebelianckiego ugrupowania Bakata Katanga, walczącego o oderwanie tego regionu od Konga.
W imię niepodległości ktoś próbuje zrealizować swoje chore aspiracje. Płacą za to jednak głównie niewinni ludzie, piszą biskupi, ujawniając, że przy okazji konfliktu setki dzieci i nieletnich siłą wcielanych jest w szeregi rebelii. Pod nieustannym wpływem narkotyków i czarów grabi się, gwałci, morduje, torturuje i podpala. Sytuacja humanitarna w regionie jest dramatyczna, podkreślają biskupi, przypominając, że prawdziwą przyczyną konfliktu w regionie są względy ekonomiczne, czyli grabienie znajdujących się tam złóż diamentów i innych bezcennych surowców.
Oficjalnie została zainicjowana ekumeniczna misja wspólnoty Szemenef w Londynie. Mieści się ona w siedzibie prymasa Anglikanów.
We wczorajszej celebracji z udziałem gości z kościoła katolickiego i luterańskiego 4 członków wspólnoty oficjalnie zobowiązało się do przeżywania ich ekumenicznego powołania w sercu siedziby prymasa Anglikanów. Dla arcybiskupa Justina Welby odnowa życia religijnego, życia modlitwy jest u podstaw odnowy kościoła. Jak sam powiedział, w historii zachodniej Europy nigdy nie było odnowy kościoła bez odnowy życia modlitwy. Jeżeli chcemy widzieć zmiany w Kościele, trzeba postawić na modlitwę. Dla Radia Watykańskiego z Londynu, Urszula Michlowicz.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Ojciec Święty w swoim przesłaniu do biskupów polskich Ad Limina Apostolorum podkreślił wagę i znaczenie dzieła Kościoła w Polsce. Zarazem zachęcił do podejmowania zadań duszpasterskich celem umacniania ewangelizacji społeczeństwa. Franciszek przypomniał, że każdy z biskupów jest posłany przez Chrystusa jako ambasador Jego Ewangelii. O oddziaływaniu Słowa Bożego w Kościele, dialogu z judaizmem, a także o radości i wielu owocach spotkania z Ojcem Świętym mówi arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, w rozmowie z księdzem Leszkiem Gęsiakiem. Przed mikrofonem Jacek Domański, zapraszam na nasz magazyn.
Gościem Radia Watykańskiego jest dzisiaj ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański. Witam bardzo serdecznie w naszym studio.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy.
Księże arcybiskupie, już zakończyła się wizyta ad limina polskich biskupów w Rzymie. Co zdaniem księdza arcybiskupa jest tym najważniejszym doświadczeniem po tych rozmowach i z czym Episkopat Polski, z jakim zadaniem domowym do odrobienia wraca do kraju?
To bardzo obszerne pytanie. Faktycznie, gdy idzie o to, co się stąd wynosi, no to umocniona komunia z Piotrem i z tą wiarą Piotra, która przechodzi od papieża. I to jest rzeczą według mnie zasadniczą. To wpatrywanie się, powiedzmy, w nowy styl też i pasterzowania, który bardziej się opiera na ekspresji, na takich zewnętrznym czynach, aniżeli na słowach. To jest coś, co będzie bardzo trudno się nauczyć, dlatego że to my jesteśmy przyzwyczajeni do słowa i w tym sensie mówić, przepowiadać, komentować, głosić Ewangelię w takiej formie słownej, no to jest naszym żywiołem. Natomiast tutaj widać, że Ojciec Święty większy nacisk kładzie na te zewnętrzne takie gesty, które pewnie dla ludzi są bardziej przekonujące. Pamiętam osobliwie żartobliwą taką sytuację z pierwszej mszy świętej papieskiej, kiedy któraś ze starszych pań obserwująca całą mszę świętą, rozradowana, taka pełna uśmiechu, mówi wreszcie, mówi zrozumiałam kazanie. W tym kazaniu, mówi, nie było nic teologii. Więc to, powiedzmy, podaje sposób oddziaływania papieża, gdzie właściwie ludzie nie zatrzymują się wcale na słowach, nie? Tylko zatrzymują się, tak mi się przynajmniej wydaje, na tym poczuciu bliskości, takiego serdecznego oddania. I to pewnie, a te tłumy, które w tej chwili są tutaj obecne na placu, jednak lepiej oddziałuje, aniżeli jakiekolwiek słowo.
Jesteśmy przyzwyczajeni do operowania słowem, i niby to słowo troszkę jakby zeszło na drugi plan, to chyba jednak roli słowa, zwłaszcza Słowa Bożego, nie może zabraknąć. Księże arcybiskupie, perspektywa biblijna tak bliska księdzu arcybiskupowi. W perspektywie nowej ewangelizacji, a także w duchu tego pontyfikatu, jak możemy ją w nowy sposób aplikować?
No pewnie najpierw u samych podstaw to jest sięganie do Biblii. Oto, że Ojciec Święty sobie komentuje tak łatwo u świętej Marty w tych spotkaniach, powiedzmy, Avista, Ewangelię, no to jest nie owoc nadzwyczajnego daru, jaki posiada, tylko najpierw dobrego przygotowania i usilnej medytacji nad Pismem Świętym. Jak u nas by człowiek nie miał takiej ochoty dotknięcia Pisma Świętego, no to też nie może się spodziewać większych takich owoców całego swojego pogłębionego życia. Myślę, że i u księży potrzeba bardzo silnej pracy takiej nad medytacją biblijną, dlatego że to, co przychodzi, jest niebezpiecznie zmediatyzowane, czyli praktycznie kazania te niedzielne, one często właśnie są ściągane z internetu i bezmyślnie powtarzany. Gdyby to tam była za tym jakaś myśl głębsza, no to można by powiedzieć, ja jestem słaby, ale tu jest ktoś mądrzejszy, pisze, więc korzystam tą myśl. Ale gdy to staje się nawykiem i gdy nie bierze się to z żadnej medytacji nad Pismem Świętym, wtedy staje się bardzo groźne. Dlatego ten synod o Słowie Bożym i o ewangelizacji razem, właściwie wszystko rusza od słowa. Cała tradycja zaczyna się od słowa i właściwie uprzedza też słowo. Tak jak słowo wcielone, tak i też to słowo spisane, ono stoi w samym centrum życia Kościoła. I dopóki, powiedzmy, nie ma tego wyraźnego momentu w życiu też i u nas, no to życie kościelne jest osłabione. Więc myślę, że Słowo Boże w życiu Kościoła i w działalności ewangelizacyjnej Kościoła stoi u początku. My zresztą w tym programie czteroletnim pastoralnym wkładziemy nacisk na to, żeby próbować wreszcie wprowadzić rekolekcje kerygmatyczne, czyli Słowo Boże syntetyzowane do najbardziej, najistotniejszych i tych najbardziej, powiedzmy, prostych tematów, które się pojawiają i które powinny być zrozumiane przez każdego człowieka, który chce być chrześcijaninem. W tym sensie, myślę, potrzeba dużo jeszcze pracy z tego powodu, że faktycznie widzę, jak trudno w ogóle znaleźć ludzi do ogłoszenia rekolekcji kerygmatycznych. Myśmy myśleli, że jak się rzuci pomysł, zaproponuje kształcenie w tej materii, to pójdzie gładko. Nie? Tymczasem rok już minął, a te rekolekcje kerygmatyczne idą niby w myśli zaakceptowane, ale nie w czynie. To znaczy praktycznie nie ma takiego mocnego też i nacisku na to, żeby się przygotować do nich i zacząć je prowadzić.
Innym dosyć mocnym akcentem tego pontyfikatu to dialog, zwłaszcza dialog międzyreligijny, dialog z judaizmem. To także pewien taki element, chyba bliski księdzu arcybiskupowi. Jak z tej perspektywy ksiądz arcybiskup patrzy na rozwój tego pontyfikatu?
Znaczy, ja byłem 14 lat w tej komisji do dialogu, więc trochę co nieco z tego zrozumiałem. Patrzę na ten dorobek trzech papieży, tych ostatnich, czyli Jana Pawła, Benedykta i teraz Franciszka. Do tego, żeby dojść do rezultatów Jana Pawła, trzeba będzie jeszcze długiej drogi. Dlatego, że tyle, ile on nawypowiadał się na temat dialogu z judaizmem, judaizmu w ogóle, ile tych dokumentów zostało wydanych, ile spotkań tych watykańskiej komisji i spotkań tych narodowych w międzyczasie. Dzień judaizmu to jest też jego czas. Więc żeby to teraz, co było w 27 latach osiągnięte, można było od razu przeskoczyć i iść dalej, jest dosyć trudne. Jest dosyć, bym powiedział, rzeczą skomplikowaną. Niemniej jednak, znowu, to pozasłowne działanie papieża Franciszka pozwala sądzić, że dla Żydów będzie to pontyfikat zrozumiały. Ja tak myślę, przypominam sobie jedno z tych sympozjów, w którym uczestniczyłem w Buenos Aires, właśnie za jego też tam obecności i działania pastoralnego. No to w katedrze, co mnie uderzyło, była obecna kaplica upamiętniająca Holokaust. To w żadnej katedrze całego świata, przynajmniej tych, które znam, nie widziałem czegoś podobnego. Czyli to wskazuje na jego taką wrażliwość. No i da dobry kontakt też z tamtymi rabinami, których też niektórych znam. I wydaje mi się, że oni pierwsi wyszli z tym sygnałem, że to jest człowiek, który umie rozmawiać z innymi ludźmi. W tym sensie, powiedzmy, dialog międzyreligijny może mieć dobre perspektywy. Jeżeli znajdą się odpowiedni ludzie, odpowiedzialni tutaj w tych gremiach watykańskich, którzy będą w stanie to popchnąć do przodu.
No i tak rzeczywiście chyba jest, bo Ojciec Święty sam mówił, że wśród jego przyjaciół jest jeden z rabinów z Argentyny, rabin Skurka. Inny rabin, który kilka tygodni temu był w Rzymie przed przyjazdem, był zapytany, czy przygotował się jakoś do spotkania z papieżem, a on mówi, że nie, my zawsze spotykaliśmy się w Buenos Aires i rozmawialiśmy tak o wszystkim, bez żadnej trudności, bez żadnej bariery. To jednak oznacza, że dla Ojca Świętego istnieje pewna łatwość kontaktu z tą grupą wyznaniową i także przynosi pewne konkretne owoce.
No, owocem takim pragmatycznym, dotykalnym, co też nie było takie obecne w innych miejscach na świecie, to było działanie wspólne Caritas Jami żydowskiej. Praktycznie dwa podmioty działają w Buenos Aires wspólnie na rzecz tych potrzebujących. No i ta współpraca się układa dobrze. Myślę, że dla nas to jeszcze jest daleka droga, żebyśmy to zrozumieli. A tam to było czymś normalnym. I myśmy byli też, odwiedzali te ośrodki prowadzone wspólnie przez Caritas i przez AMIE. Także to pokazuje, że Ojciec Święty miał łatwy kontakt ze środowiskiem żydowskim i jednocześnie też, że takie więzy przyjaźni były tworzone od dawna. Z tym nie widać by było niczego, co by trzeba było sztucznie, naumyślnie teraz tworzyć na potrzeby pontyfikatu.
Ufajmy zatem, że te kontakty będą przynosiły dalsze dobre owoce dla Kościoła i także dla dialogu międzyreligijnego. Jeszcze jedno pytanie, księże arcybiskupie. Z czym ksiądz arcybiskup wraca do swoich wiernych? Co będzie chciał im przekazać po powrocie z wizyty ad limina?
Znaczy najpierw kapłanom chciałbym też trochę przybliżyć tą, o czym mówiłem, metodologię Ojca Świętego Franciszka. Coś, co zostało przez niego wprowadzone i co jest z trudem też wprowadzane nawet w kongregacjach. Kardynał Stella mówi, że on też z lękiem wchodzi w tę nową rzeczywistość metodologii Ojca Świętego Franciszka, bo wie, że my tego do końca nie rozumiemy, nie dorastamy do tego i że to będzie być może trudna droga, żeby to wszystko wprowadzić. Dlatego takim pierwszym problemem, który bym chciał poruszyć, to właśnie w spotkaniach tych z kapłanami, żeby zwrócili uwagę na inny sposób kontaktu z wiernymi. A potem, gdy idzie o samych wiernych, to my do miłości do Ojca Świętego w Polsce nie potrzebujemy zachęcać, bo tutaj na szczęście sytuacja jest taka, że zmieniali się papieże, a ten sentyment pozytywny i odniesienie było zawsze. Gdy był Ojciec Święty Benedykt, Niemcy krytykowali swojego Ojca Świętego, w Polsce takich głosów nie było. Poza antyklerykalnymi mediami. Także wydaje mi się, że do tego akurat sentymentu i serdeczności nie potrzeba zachęcać, bo mówiłem Ojcu Świętemu, czy jest świadom tego, że w Polsce jest odbierany jako dobry papież przy złych biskupach polskich i złym klerze. Także to Ojciec Święty mówi, zdaję sobie z tego sprawę, wiem, że takie coś może mieć miejsce, ale to będzie owocem manipulacji. I wtedy biskupi pociągnęli dalej myśl i mówią, faktycznie to jest powtórka z czasów Soboru Watykańskiego II, bo wtedy przedstawiano w Polsce Jana XXIII jako dobrego papieża i kardynała Wyszyńskiego jako złośliwca, który tutaj utrudnia właśnie ten dialog ze wszystkimi władzami, a przecież mogłoby być tak pięknie. Więc to nie chodzi o to, żeby podbudowywać ten sentyment serdeczności w stosunku do Ojca Świętego. Raczej bym powiedział, żeby zachęcać do takiego usilniejszego wsłuchiwania się w to, co on mówi i do czego praktycznie zachęca i żeby jedną rzecz, powiedzmy, osiągnąć. Mianowicie, żebyśmy my mogli z tego dziedzictwa duchowego komunizmu się wyzwolić. To znaczy praktycznie z tej dwoistości myślenia i działania. To najbardziej paskudnym owocem, powiedzmy, jaki my dziedziczymy po okresie smutnym terroryzmu państwowego.
Ksiądz arcybiskup miał okazję zamienić kilka słów z papieżem osobiście w domu świętej Marty.
Ja wracałem do jednego zdania właściwie, do tego, że oprócz Światowego Dnia Młodzieży w tym samym roku, 2016, przypada jubileusz chrztu Polski, 1050-lecie. No i czy Ojciec Święty by zechciał przyjechać? I on za pierwszym razem tak zaczął o trudnościach tych protokolarnych z Brazylii, a potem mówi, zostawmy kwestię otwartą. Przy tym spotkaniu całej konferencji episkopatu z Ojcem Świętym znowu wracam do tego samego. A on mówi, ci penseremos u questa cosa. Więc tak widzę, że
pomyślimy o tym.
Inni powtarzali biskupi to samo, też i arcybiskup Michalik w tej mowie swojej też zwrócił uwagę na tę drugą okoliczność. Jak będziemy się modlić, to miejmy nadzieję, że Ojciec Święty przychyli się też do tej drugiej sprawy i choćby na pół dnia zahaczy o te miejsca, które są związane z początkiem Polski i z początkiem naszego chrześcijaństwa w Polsce.
Bardzo dziękujemy za rozmowę i wizytę w studiu Radia Watykańskiego. Przypomnę, że naszym gościem był ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański. Dziękuję bardzo.
Serdecznie dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Z arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, metropolitą poznańskim, rozmawiał ksiądz Leszek Gęsiak. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.